Drodzy Państwo, 17 dzień miesiąca maja, czwartek, przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. W Radiu Maryja rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana ministra Marka Grubarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie ministrze, rozpocznijmy naszą rozmowę od niebezpiecznych działań dotyczących inwestycji, jaką jest Nord Stream 2. We wtorek w Niemczech rozpoczęły się prace nad budową rurociągu Nord Stream 2. Pytamy się o solidarność energetyczną krajów członkowskich Unii Europejskiej, bo w tym momencie mamy ewidentnie do czynienia z zerwaniem tej zapowiadanej niejednokrotnie solidarności. I do tego dzisiaj mamy oświadczenie Biura do Spraw Zasobów Energii Departamentu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, które mówią wprost, udział w budowie gazociągu Nord Stream 2 grozi nałożeniem amerykańskich sankcji na firmy związane z tym projektem.
No tak jak mogliśmy przypuszczać, że mniej więcej w ten sposób może zakończyć się solidarność europejska w ramach wspólnej Unii Energetycznej. Przypomnijmy, tą Unię przecież promował sam Donald Tusk. Mniej więcej tak można to zakończyć i podsumować, że umowa Niemców z Rosją w dalszym ciągu trwa i dąży przede wszystkim do tego, aby przekierować i uzależniać dalej energetycznie poszczególne kraje. Dla nas jest to niezwykle istotny sygnał i tak jak ta polityka naszego rządu została przyjęta, że po prostu musimy sami zadbać o siebie, a przede wszystkim pod kątem energetycznym, tak pierwszy krok, który został zrobiony, czyli wybudowanie gazoportu w terminala LNG w Świnoujściu, następne obecnie prowadzone działania w zakresie Baltic Pipe, to jest odpowiedź na to porozumienie i po prostu dywersyfikacja polskich dostaw i stuprocentowe uniezależnienie się od wschodu, a więc uwolnienie Polski z wszelkich zależności energetycznych.
Panie ministrze, czy te amerykańskie sankcje dzisiaj zapowiedziane są w stanie coś zmienić w tej sytuacji?
No oczywiście mają one duże znaczenie pod kątem medialnym i werbalnym, natomiast zdajemy sobie sprawę, że powiązania gospodarcze, które mają miejsce Europy Zachodniej czy Niemiec ze Stanami Zjednoczonymi, no stanowią duże uzależnienie tych krajów od siebie, w związku z czym akurat na znaczenie takie już powiedzmy twarde w ramach decyzji co do przyszłości realizacji tej inwestycji, no ja bym pozostawiał dużą dozę niepewności, ale jeszcze raz powtarzam, dla nas jest najważniejsze zrealizowanie własnego planu, własnego bezpieczeństwa energetycznego, gdzie już jesteśmy w zasadzie na samym końcu tej drogi.
Panie ministrze, wiele środowisk eksperckich mówi wprost, że Nord Stream 2 nie jest przedsięwzięciem biznesowym, ale typowo politycznym. Czy z tą tezą pan się zgadza?
Oczywiście, że tak. To, co podnosiliśmy i przecież wielokrotnie z tym tematem występowaliśmy w ramach budowy Nord Streamu 1. Proszę zwrócić uwagę, ile lat temu ten temat został już podnoszony, był podnoszony przez nas i w sumie niechlubne działanie rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u, kiedy to Donald Tusk w Berlinie potwierdził przecież budowę tego szkodliwego gazociągu, a do tego dochodzi cały element ograniczający możliwości rozwoju portu w Szczecinie, w Świnoujściu. W tym zakresie były prowadzone bardzo i są prowadzone bardzo konkretne działania, bo przecież sprawa cały czas znajduje się w sądzie niestety niemieckim, ale takie jedynie możliwości mieliśmy, aby zaskarżyć tę budowę. Przy czym proszę zwrócić uwagę, jak opieszale potrafi działać działać sąd niemiecki, który nie podejmuje bądź oddala tą sprawę, gdzie mamy ewidentny wpływ ograniczający możliwości rozwojowe. Z drugiej strony, jak mówiliśmy, to pogwałcenie trzech konwencji międzynarodowych, bo prawa morza, swobodnej wymiany towarów i usług oraz swobodnego poruszania się osób. W związku z czym jest cały pakiet działań negatywnych wywołany tą inwestycją, który jeszcze raz potwierdza, że nie ma nic wspólnego z działaniem ekonomicznym, gospodarczym, jest tylko i wyłącznie przedsięwzięciem politycznym.
A w naszej sytuacji sprawdza się to powiedzenie, które mówi wprost, że jeżeli mamy liczyć na kogoś, to trzeba liczyć na siebie.
No tutaj chyba już nikt nie ma wątpliwości, że licząc na Unię Europejską pod kątem bezpieczeństwa energetycznego trafilibyśmy wprost w ręce Moskwy. W związku z tym ten projekt przyjęty i realizowany, przyjęty jeszcze podjęty przez świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego budowy gazoportu. No sprawdza się świetnie. Dzisiaj jesteśmy już w zasadzie w ponad 50% uniezależnieni od dostaw ze wschodu. Dokończenie projektu Baltic Pipe spowoduje, że w zasadzie w 100% Polska już będzie niezależna od tych dostaw. Zresztą w zeszłym roku przybycie pierwszego gazowca ze Stanów Zjednoczonych do gazoportu w Świnoujściu pokazuje po prostu, że ta dywersyfikacja się dzieje i Polska staje się po prostu niezależnym energetycznie krajem.
Kolejna bardzo ważna inwestycja realizowana to, panie ministrze, przekop przez Mierzeję Wiślaną. Wiemy, że Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął w kwietniu stanowisko, w którym poparł plan przekopu przez Mierzeję Wiślaną. W ocenie radnych jest to inwestycja istotna dla rozwoju całego subregionu elbląskiego. Na jakim etapie dzisiaj jest ta inwestycja, panie ministrze?
No tak, jesteśmy już w zasadzie na końcu działań związanych z projektowaniem. Niebawem zostanie złożony raport oddziaływania na środowisko do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w oczekiwaniu na decyzję. Jesteśmy już na końcu etapu projektowania samej śluzy i oczywiście toru podejściowego. Środki na ten cel są przygotowane i ja zakładam, tak jak już wcześniej zapowiedziałem, że na koniec roku rozpoczną się już prace budowlane, a więc stricte rozpoczęcie inwestycji budowlanych w zakresie kanału żeglugowego. Oczywiście sprawa jest o tyle również obciążona politycznie, że argumenty, które są podnoszone przeciwko nam w zasadzie nie powinny mieć miejsca, bo dzisiaj każda inwestycja, która była prowadzona w Europie Zachodniej, miała większy aspekt obciążenia ekologicznego niż ta inwestycja, która jest wbudowana w 100% w oparciu o prawo polskie, przede wszystkim ochrony środowiska, a nie mówiąc już o kryteriach europejskich, które będą wykonane w 100%. Natomiast obciążenie tej inwestycji i jak gdyby polityczny aspekt hamowania jej, no cały czas będziemy mieli z tym do czynienia.
I temat, myślę, bardzo istotny, który koresponduje setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Niesamowita inicjatywa wystosowana pod adresem ludzi młodych. Panie ministrze, to już w najbliższą niedzielę. Dar Młodzieży wyruszy w rejs dookoła świata. Statek zawinie do 22 portów i przybędzie na Światowe Dni Młodzieży w styczniu następnego roku do Panamy na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem.
Ja bardzo się cieszę z tej inicjatywy i serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy czynnie brali udział w jej zorganizowaniu. To w końcu bardzo duże przedsięwzięcie, przede wszystkim pod kątem logistycznym, ale i również takim medialno-operacyjnym, ze względu na to, że młodzież z całej Polski została wybrana w drodze konkursu.
No właśnie, na czym ten konkurs polegał? Może warto także przypomnieć.
To były oczywiście pierwszy element, to taki typowo patriotyczny, ambasadorski, więc każdy musiał na profilu społecznościowym bądź w jakikolwiek inny sposób zaprezentować swoją małą ojczyznę. Na tej podstawie została wybrana grupa osób, znaczy około, było ich bardzo dużo. Drugim elementem konkursu był już stricte konkurs w oparciu o trzy pytania. Pierwszy to przede wszystkim ten aspekt biblijny, który w końcu dar płynie do Panamy na Światowe Dni Młodzieży, więc może w Biblii. I na te pytania trzeba było odpowiedzieć. Drugi to oczywiście temat to już ze znajomości żeglarstwa, żeglowania i trzeci to aspekt patriotyczny związany przecież z nazwą samego rejsu, czyli Rejs Niepodległości, a więc historia niepodległości w Polsce. Niestety byliśmy ograniczeni finansowo, więc wybranych zostało 400 uczestników. Oczywiście mamy nadzieję, że w miarę możliwości ta lista będzie mogła być zwiększona. Natomiast łącznie w całej młodzieży, ponieważ są tam również szkoły morskie, które wypływają w ramach swoich praktyk. W młodych ludzi wypłynie około 1000 osób. Przepłynie, powtórzy w zasadzie rejs, który został zrealizowany w 1934 roku, czyli wypłynięcie poprzednika daru Pomorza i opływając świat zawitał do Osaki i spotkał się wtedy Konstanty Maciejewicz jako komendant statku daru Pomorza ze świętym Maksymilianem Kolbe, więc jest to też nawiązanie do tej wyprawy i domknięcie klamrą tej właśnie niepodległości, którą chcieliśmy uświetnić rejsem dookoła świata.
Po drodze między innymi Dakar, Kapsztat, Dżakarta, Singapur, Szanghaj, Los Angeles, a pierwszy etap, panie ministrze, ten, który rozpocznie się w niedzielę.
Pierwszy etap, tak, który i już za 3 dni dar dopłynie do Tallina, gdzie wraz z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem będziemy witać dar i przyjmować oficjalną delegację estońską na darze młodzieży, ministrowie, oficjele z naszych państw, również rozmowy gospodarcze o współpracy pomiędzy naszymi krajami i w zasadzie ten aspekt również jest niezwykle istotny w tym rejsie, ponieważ chcemy zorganizować wiele spotkań na poziomie ministerialnym właśnie na tym skrawku ziemi polskiej, czyli na darze młodzieży, który będzie się pojawiał w wielu, wielu portach na całym świecie i w ten sposób promować również Polskę na cały świat i wskazywać jej znaczenie gospodarcze, a dla mnie, co jest najistotniejsze, przede wszystkim morskie.
Panie ministrze, mówi się wprost, że to będzie największy, najpiękniejszy, najbardziej wymowny ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w tym szczególnym roku odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości.
No tak, dar młodzieży, nasza biała fregata, która zawsze wywołuje w najwyższego stopnia emocje wśród Polonii, wśród ludzi, którzy chętnie chcą odwiedzać dar, również wśród państw i rządów tych państw, bo wszyscy przecież chcą gościć tego typu statek, chcą również podziwiać go, niektórzy chcą kopiować go, dlatego też jest to niezwykle ważne wydarzenie i jak gdyby podkreślające naszą niepodległość, tą rocznicę niepodległości, którą chyba najpiękniej uczcimy właśnie w ten sposób, odbywając rejs dookoła świata i jeszcze raz wskazując na Polskę jako kraj o dużym znaczeniu międzynarodowym.
Dar młodzieży przed tym rejsem przeszedł generalny remont, a jak kursanci przygotowywali się do tego rejsu?
Oj, oczywiście to było bardzo nerwowe dla wszystkich uczestników. Trzeba było przejść szkolenie ratowania życia na morzu. To również wymagające ćwiczenia, wymagający egzamin. Dar został w 100% wyremontowany, przeszedł przegląd klasowy. Jest naprawdę w najwyższej jakości. Obecnie jego stan nie pozostawia żadnych wątpliwości. Przygotowany został naprawdę z należytą uwagą i mamy nadzieję, oczywiście nie zapeszając w języku marynarskim, że ta stopa wody pod kilem nigdy mu nie zabraknie.
Uroczystości główne, centralne już w najbliższą niedzielę na Nabrzeżu Prezydenckim w Gdyni. Jest to impreza otwarta. Każdy może przyjść, aby w tej uroczystości, panie ministrze, uczestniczyć.
Tak, wszystkich państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Tak jak w 1934 roku chcemy przeprowadzić to z ceremoniałem z tamtych lat, a więc rozpoczynamy mszą świętą, którą poprowadzi ksiądz arcybiskup Leszek Sławoj Głódź i to będzie na pokładzie daru młodzieży. Następnie oficjalny ceremoniał pożegnania daru młodzieży właśnie z oficjalnymi wystąpieniami. Będzie pan premier, który Mateusz Morawiecki, który będzie żegnał wraz z ministrami, którzy przybędą na skwer Kościuszki dar młodzieży. Tak jak to było w 1934 roku, domykając to klamrą, dar wypływa w rejs dookoła świata.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze, i mówimy sobie do zobaczenia w niedzielę w Gdyni, bo będzie tam obecna także telewizja Trwam i Radio Maryja.
Serdecznie wszystkich jeszcze raz bardzo gorąco zapraszam. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. W aktualnościach dnia rozmawialiśmy z panem ministrem Markiem Grubarczykiem, ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.